w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia.
W 1942 roku w lubelskich lasach 18-letni Bogumił Adamski złożył przysięgę i wstąpił do AK. Przyjął pseudonim Tygrys. Przed wojną razem z rodzicami mieszkał w Wielkopolsce, w Margoninie koło Chodzieży. Został jednak wysiedlony do generalnej guberni.
Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii Krajowej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twoim obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.
Półtora roku później dowódcą Tygrysa został cichociemny Hieronim Dekutowski.
Każdy jeden z tych, z którymi ja miałem do czynienia, cichociemnych zrzutków, to byli ludzie o specjalnych uzdolnieniach do prowadzenia tego rodzaju działalności. Byli wybitnie dobrze wyszkolonymi żołnierzami. Kiedyś Zapora, prowadząc wykłady, zademonstrował walkę wręcz na krótką broń i sztylet. Jego zwinność, jego uskoki, jego chwyty i tak dalej. Ja byłem tym zafascynowany, że człowiek tak niepokaźny, przecież to był człowiek niepokaźny, może być tak wspaniale wygimnastykowany, tak wspaniale przystosowany do tych warunków.
Płoto deszcz i słoneczna spiekota, wszędzie słychać jarowy równy prąd.
Przemieszczaliśmy się niejednokrotnie w ogóle po 30, 40, 50 furmanek, w jasny dzień przygotowane karabiny maszynowe do strzału przeciwlotniczego i tak dalej, w razie gdyby nadleciały bociany, czy bo myśmy nazywali te dwupłatowce niemieckie, czy tam jednopłatowce niemieckie, które były do dyspozycji żandarmerii i policji, bocianami. Jakby jakiś tam bocian nadleciał, no to można było go zeszczelić. Takżeśmy się przerzucali w jasny dzień, normalnie, w pełnym mundurowaniu. A były miejscowości takie, gdzie chodziliśmy cały dzień w pełnym mundurowaniu, jak tam policjant wyszedł, Bychawa, taka była miejscowość, nazywało się stolica partyzantów. To policjant, jak zobaczył partyzanta, to sam uciekał do bramy. Nie było tego, żeby była taka swoboda, żeby każdy mógł sobie chodzić na lewo i na prawo. Była dyscyplina, dyscyplina wojskowa była coraz bardziej przykręcana. Niemcy coraz bardziej unikali start z nami. Bo wiadoma rzecz, że tam, gdzie myśmy robili zasadzki, to oni byli przegrani. Ja w zasadzie jakoś przeżyłem to wszystko bez jakichś tam specjalnych dolegliwości. Miałem poły płaszcza podziurawione w kilku miejscach. Miałem, pamiętam, marynarkę przestrzeloną, koszulę przestrzeloną, a mięśnie niedrśniętego w ogóle. Także jakoś Pan Bóg miał mnie w swojej opiece. Mam tutaj zresztą kilka takich zdjęć. To jest Renek, to jest Zapora, to jest Bachus, a to jest Cedur. Razem byliśmy na kwaterze w Lublinie, razem żeśmy zdawali podchorążówkę. W partyzance piosenek to było sporo. Ja byłem jednym, który lubił śpiewać. I zawsze, jeżeli chodzi o śpiewanie tych piosenek, to ja brałem udział. Markito, Markito, Megero, Kobito, odchodzisz i mówisz, a kysz. Odchodzisz subtelnie, z perfidią bezczelnie i mówisz, pocałuj mnie w krzyż. Co robisz, pętaczko, co robisz, łajdaczko, z tym fiokiem chcesz i zdradzić mnie? On głupi jak wałak, zwyczajny patałak, więc powiedz mu lepiej adieu. Ostatni raz z Zaporą wyjechałem w teren, w październiku 1944 roku. On był wtedy wezwany z powrotem do Lublina. Ja pozostałem w Borowie. Wróciłem i już więcej z zaporą się nie widziałem, bo 26 listopada byłem aresztowany w Lublinie. Później przewieziony na zamek. Na zamku przechodziłem takie dość ostre badania. No te badania nie były tak, jak my w tej chwili rozmawiamy. No ale tortury były też niesamowite z ich strony. Pamiętam na jednym takim badaniu stołek przewrócony do góry dnem. Niech pan siada. No jak siadać? No to ileż pan siedzi? Za chwilę przychodzi takich trzech drawów. Dwóch z tyłu, jeden z przodu. No i pod serce kopniaka pan dostaje. Z tyłu łupnia od jednego, od drugiego. No i co? Koniec. I człowiek słaby śpiewa. Później jeszcze miałem przesłuchania chyba z dwa propozycje współpracy. Odmówiłem. Powiedziałem, że jeżeli popełniłem jakikolwiek błąd, czy popełniłem przestępstwo wobec ojczyzny, to niech mnie przydzielą do karnej kompanii i własną krwią zmyje rzekome winy, które mi przypisujecie. Nie, nie chcesz nam dać materiału, to zdechniesz tu w więzieniu. Powiedziałem, to chyba nie pierwszy, nie ostatni. No i tak mnie przetrzymano do 21 stycznia. 21 stycznia zostałem zabrany do transportu i wieziony do Rosji. Pracowałem w kopalni 9 miesięcy. Bo jak nas stąd wywieźli 21 stycznia 1945 roku, to żeśmy zajechali na miejsce 17 lutego. Dziś jak się opowiada o tym, to ludzie nie wierzą. Ja pamiętam, jak przyjechałem z Rosji i opowiadałem, w jakich warunkach myśmy tam pracowali, to nie wierzyli. To wszyscy posądzali o to, że głosisz wrogą propagandę przeciw Związkowi Radzieckiemu. A ja pamiętam, jak przywieźli transport dzikiej, stepowej, jaglanej kaszy, to ta kasza była na pierwsze i na drugie danie. A pierwsze danie to wyglądało w ten sposób, że ta woda była troszeczkę zabarwiona i tam krupki, dwie, trzy w talerzu pływały. Ale dostawałeś 750 gram supu. Wtedy wspominałem takie momenty, jak to u mojego ojca była karmiona świnia. To gdyby mnie wtedy dano to, co mój ojciec dawał tej świni, to ja bym na kolanach 3 razy dziennie Panu Bogu dziękował za takie jedzenie. Ale takiego szczęścia nie miałem tam. Z Rosji wróciłem 21 stycznia 1946 roku.
W tym czasie zapora jest już dobrze znany przedstawicielom władzy ludowej na Lubelszczyźnie. Od roku prowadzi akcje przeciwko komunistom i Sowietom. Pętla jednak szybko się zaciska. Dziś wiemy, że po wojnie w otoczeniu zapory działało ponad 60 agentów bezpieki.
Przyjechałem do Lublina, żeby się spotkać z kolegami, którymi razem byłem wywieziony do Rosji. Ale chodziło mi o to, że chciałem z powrotem pójść do oddziału, bo wiedziałem, że zapora w dalszym ciągu działa. Zgłosiłem się, ale zapora wytłumaczył mi, że w tej chwili jest, ma bardzo dużo młodych chłopców, którymi musi się opiekować. My mamy troszeczkę już ustabilizowane swoją sprawę, żeśmy swoje odsiedzieli, mamy dokumenty, żeśmy tam byli i wrócili. To chyba nas na razie pozostawiam w spokoju. No, przetłumaczył mi, może dobrze, że przetłumaczył, bo dzisiaj byśmy z sobą na pewno nie rozmawiali.
Dziesiątki zamordowanych żołnierzy Wojska Polskiego, Armii Czerwonej, działaczy ludowych, robotników i małorolnych chłopów krwawymi śladami znaczą szlaki, którymi wędrowali zwyrodniale bandy. Jedną szli drogą, drogą terroru, mordu i szpiegostwa.
Myśmy byli rozpracowani jeszcze w czasie okupacji niemieckiej. Te oddziały sowieckie, które działały na naszym terenie, to one nie tyle miały zadania nawiązywania potyczek z Niemcami, ile rozpracowywania organizacji podziemnych prawicowych, no bo lewica pracowała dla nich. Ja sądziłem, że jednak jemu się uda przejść na zagranicę. Miał okazję wcześniej indywidualnie przedostać się na zachód. No ale nie chciał pozostawić ludzi.
Zapora został aresztowany we wrześniu 1947 roku. Po trwającym ponad rok brutalnym śledztwie stanął przed sądem. Na ławie oskarżonych zasiedli też jego podkomendni, wszyscy w mundurach niemieckiego Wehrmachtu.
Wszyscy oni są oskarżeni o to, że w czasie okupacji, będąc członkami Armii Krajowej, współpracowali z wywiadem hitlerowskim w zwalczaniu Polskiego Demokratycznego Ruchu Wyzwoleńczego i partyzantki radzieckiej. Po wyzwoleniu oskarżeni, przechodząc na żołd central szpiegowskich anglosaskich imperialistów, uprawiali na terenie kraju szpiegostwo i dywersję.
Zapora został skazany na karę śmierci. Ewa Kurek w książce Zaporczycy pisze, że niespełna 31-letni Dekutowski wyglądał wtedy jak starzec. Miał siwe włosy, wybite zęby, połamane ręce, nos i żebra.
Nie przypisuję mu żadnego, że tak powiem, wyskoku jakiegoś niewłaściwego. To był człowiek, który każdy swój krok był przemyślany. Ja z nim przebywałem kilka dni na osobności, w jego kwaterze, w której się ukrywał. Obserwowałem go. To był człowiek, któremu można było całkowicie zaufać. Zapora był dla mnie przyjacielem. Wszystko, co można pod tym względem powiedzieć.
Zapora Dekutowski został stracony 7 marca 1949 roku. Kapitan Bogumił Adamski zmarł w lutym 2012 roku. Jest pochowany na cmentarzu w Chodzieży.
W czasie okupacji niemieckiej wroga można było się jednego spodziewać. Niemca, prawda? Tam minimalnie mieli swoich szpicli i tak dalej, których trzeba było również likwidować i ich się wystrzegać. Ale tutaj, proszę pana, wchodził pan na wieś i nie wiedział pan, do kogo pan wchodzi i z kim pan ma do czynienia. Czy on współdziała z Urzędem Bezpieczeństwa? Czy on jest przychylnie panu nastawiony, prawda? Ja też brałem udział w takich czy innych egzekucjach. To pozostanie w mojej pamięci i to zabiorę do grobu. Maszerują cicho niby cienie poprzez góry, lasy i pola. Niejednemu wyrwie się westchnienie, idą naprzód, taka ich dola. I idą wciąż naprzód, bo taki ich los, i ani żal, ani tęsknota. Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota.